Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina porozmawiamy dzisiaj o tajnikach zawodu operatora filmowego, a także o twórczości filmowca niezależnego Shona Bakera. Z Iwoną Dębską zaprosimy Państwa do kina na nominowany do Oscara irański dramat Nasienie świętej figi. W studiu witam Sławomira Witka, operatora filmowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Właściwie jesteś nie tylko operatorem filmowym, ale i reżyserem. Czy to wynika ze specyfiki kształcenia w Gdyńskiej Szkole Filmowej, którą ukończyłeś?
Tak, w dużej mierze tak, gdyż dostałem się do tej szkoły i wtedy był taki kierunek reżysersko-operatorski. To był pierwszy rocznik i wtedy był taki kierunek. I bardziej mnie pociągała ta operatorka. No ale przy okazji też trzeba było zrobić dyplom z reżyserii i no i trochę w tą stronę.
Prawdziwy miód.
Prawdziwy miód to był mój dyplom fabularny. Ale też bardziej pociągało mnie kino dokumentalne wtedy. W sumie dalej mnie bardzo do tego ciągnie.
No właśnie, bo wybrałeś zawód operatora jednak.
Tak.
Chociaż zdarza się ci reżyserować filmy dokumentalne, jak mówisz. Na przykład Cheerleaderki.
Tak.
Albo Ostatni sezon, do których jednak sam sobie robisz zdjęcia.
Tak, bo to jest właśnie taki sposób pracy, który trochę też od mojego nauczyciela i w sumie takiego idola operatorskiego polskiego, Wojciecha Staronia.
Znakomity operator.
Który też często po prostu brał kamerę i reżyserował zza kamery swoim okiem. I bardzo się ucieszyłem, jak on był wykładowcą na naszym roku, kiedy się dowiedziałem. Dostałem się do szkoły, a potem się dowiedziałem, że on dołączył do zespołu. No i taki sposób, no ale to wielu dokumentalistów, Paweł Łoziński też tak na przykład pracował, nie? Jacek Bławut, po prostu minimalizujemy ekipę, to ma swoje
czy
zalety.
Patrząc na nasze podwórko, Petro Aleksowski chociażby.
No, dokładnie. I ten styl reżyserii dokumentalnej i operatorki naraz w jednej osobie, no to wtedy już ekipa można być naprawdę ograniczona jeszcze do dźwiękowca, a czasami nawet nie.
Rozróżnijmy terminy. Autor zdjęć i operator kamery. Dla niewtajemniczonych pewnie nie ma różnicy.
Tak, no ale dla wtajemniczonych ma dużą różnicę, gdyż autor zdjęć może w ogóle nie dotknąć kamery w czasie realizacji. Może...
Czyli sam sobie nie będzie szwękował.
Szwękował, tak. Operator kamery, no to jest osoba, która po prostu fizycznie nosi tą kamerę, wykonuje nią ruchy i obsługuje, tak?
Takie, jakie zleci autor zdjęć.
Autor zdjęć. Autor zdjęć może siedzieć przy monitorze i po prostu ma całą armię swoich ludzi, oświetlaczy, szwękierów, tak zwanych, czyli operatorów kamery. No i oni realizują jego wizję. Aczkolwiek często autor zdjęć woli sam szwękować.
No ty jesteś tego przykładem.
Jestem tego przykładem. Czasami jest to kwestia budżetu.
Rozumiem.
Ale bardzo wielu operatorów zdjęć sami sobie szwękują, gdyż uważają, że po prostu lepiej to wyczują czasami.
Czyli to jest taki jakby brak zaufania do operatora kamery, czy wolę sam to zrobić?
Myślę, że po prostu lubią to. To jest też kwestia, że czasami się lepiej coś człowiek wczuje w to, jak ma oko przy wizjerze i czuje tą kamerę, reaguje.
Przestaje być tym generałem, który siedzi przy monitorze i dryguje.
Tak jest. I czasami, no różne są szkoły. Autor zdjęć czasami tylko szwękuje w niektórych scenach, inne zostawia. No i szwękier to jest taki zawód, często właśnie to są młodzi operatorzy gdzieś po szkole filmowej, którzy jakby tak terminują u mistrzów i się też przy okazji uczą od tych starszych, doświadczonych operatorów.
Niezwykle istotna jest współpraca autora zdjęć i reżysera filmu, prawda?
Tak.
Ona zaczyna się bardzo wcześnie, na etapie tak zwanej preprodukcji.
No tak, na ogół jak dostawałem pracę przy filmie fabularnym, no to dostaje się scenariusz i się go czyta i następnie się omawia z reżyserem koncepcję wizualną. I tutaj bardzo dużo zależy od reżysera tak naprawdę.
No właśnie, a jak z twojego doświadczenia to wynika? Czy reżyser zwykle ma taką wyrazistą koncepcję, jak chce filmować i ciebie usiłuje jakby zarazić tym pomysłem, czy też właśnie od ciebie oczekuje propozycji?
W mojej karierze dotychczasowej na ogół reżyser raczej dużo ode mnie oczekiwał. Aczkolwiek wiem ze słyszenia, że są reżyserzy, którzy po prostu mają już całą wizualną stronę to dokładnie wymyśloną i mają doskonałą wiedzę operatorską. Jeszcze się z czymś takim nie spotkałem, ale na ogół tak, no. Ja piszę jakąś eksplikację, omawiam z reżyserem na dokumentacji, ja proponuję nawet inscenizację i na ogół na tym to polega. No czasami w różnym stopniu, to każda osoba ma inne zamiłowania tam do wymyślania inscenizacji, ale częściej miałem tak, że reżyser zostawiał całą psychologiczną, aktorską rzecz sobie, a mi dawał wolną rękę jakby, nie?
czyli inscenizowałeś te sytuacje, ustawiałeś aktorów.
Nie chcę powiedzieć, że wszystko ja sam, ale nigdy nie było tak, że reżyser mówił od razu, że tak będzie i tak. Ten wchodzi
wolną
stąd,
rękę
ten
miałeś.
Idzie tam, tam coś i tak dalej. No to na ogół mnie pytali. Może Łukasz Ostalski, z którym robiliśmy film Matka kiedyś, to on był bardziej w tych sprawach też jako fotograf i też trochę operatorsko. On robił zdjęcia do Prawdziwego Miodu, więc on tam też dużo miał jako reżyser do powiedzenia na temat inscenizacji.
Mówiliśmy w Magii Kina wielokrotnie o pionach filmowych. Ty dowodzisz jako autor zdjęć pionem operatorskim.
Tak.
Prawda? I kto tobie podlega? I na jakich zasadach?
No to jest tak. Podlega mi ostrzyciel, asystent kamery i cały pion oświetleniowy. Czyli...
Wyjaśnijmy może, kto to jest ostrzyciel.
No ostrzyciel jest to osoba po prostu odpowiedzialna za utrzymywanie ostrości.
Obrazu.
Obrazu, tak. No w kamerach filmowych, profesjonalnych nie mamy autofokusa. Te obiektywy są bardzo drogie, ale są bardzo manualne. I po prostu jest system bezprzewodowego prowadzenia ostrości. Ostrzyciel ma swój podgląd i ma swoją taką gałkę, na której sobie zaznacza różne odległości. Patrzy w monitor i patrzy też na plan, gdzie aktor akurat się znajduje.
Jak jest coś nie tak, to musi reagować.
No, ale na ogół staramy się przewidzieć, w jaki sposób aktor się będzie poruszał, i jeżeli to jest możliwe, bo czasami jest po prostu zupełny spontan w niektórych scenach. No i on ostrzy po prostu. I to jest bardzo trudna praca. Może nie ma tam wielkich artystycznych dywagacji, bo jest albo ostro, albo nieostro.
Zero-jedynkowo.
Tak, ale dobry ostrzyciel, który naprawdę, przez którego nie trzeba robić dubli, bo coś nie poszło, to jest na wagę złota.
Dalej, powiedziałeś asystent operatora kamery, tak?
Tak, no to jest człowiek, który generalnie zmienia obiektywy, pilnuje, żeby kamera działała, żeby baterie były naładowane, nosi statywy, wszystko.
Czyli taką stroną techniczną, się zajmuje czysto.
Techniczno-fizyczną, czasami jest ich kilku, bo jeszcze jest tak zwany DIT. To jest człowiek, który zajmuje się obsługą tych wszystkich cyfrowych rzeczy. Wie, jak kamera w jakich formatach zapisuje, jak to zgrywać i tak dalej. Człowiek, który ściąga te materiały i zawozi do firmy postprodukcyjnej, bo często od razu z planu te materiały są od razu zawożone do firmy, która przechowuje te oryginalne i kopiuje, bo robi też backup, więc to jest... Taki jeden dzień zdjęciowy potrafi kosztować... Na przykład 100 tysięcy złotych, więc i jest to na jednym dysku jakimś nagrane. Trzeba to natychmiast skopiować. No i jeszcze jest czasami osobny asystent od podglądów, który na przykład dostarcza monitory, żeby działały, rozciąga kable i dba o te wszystkie podglądy bezprzewodowe, żeby...
No ale wszystko to jest bardzo ważne.
Tak.
No i ludzie od światła.
I ludzie od światła. No to jest główny gaffer, to jest mistrz oświetlenia, który ma w zależności, to już on sobie sam musi określić, ilu potrzebuje pomocników.
Gościł u nas Łukasz Proch tutaj kilka tygodni temu.
No i on czasami sam robi, jak jest w zależności od możliwości producenta, budżetu i jak bardzo skomplikowany plan będzie, jak dużych jednostek oświetleniowych trzeba używać i tak dalej.
Powiedziałeś, że ta współpraca się zaczyna wcześniej z reżyserem i jeszcze przed zdjęciami powstaje tak zwany scenop. Scenopis na podstawie scenariusza. I jak to jest? Czy to wspólnie z reżyserem ten scenopis przygotowujecie, czyli układ scen w filmie, czy sam
to robisz?
No tak,
dokładnie. Nie, wspólnie. Ja coś zawsze wyciągam, jakąś propozycję i się pytam, czy tak, czy nie. Czy to ci się podoba? Jeżeli reżyser ma jakieś uwagi, no to dyskutujemy i osiągamy jakiś kompromis. Na tym to polega. No na ogół na dokumentacji to się dzieje często. Wjeżdżamy w jakiś obiekt filmowy, gdzie to będzie filmowane i tam też dużo sama sytuacja nam podpowiada, gdzie będzie stała kamera. Gdzie... Czasami się ścieramy, no bo ja bym na przykład wolę z powodów plastycznych z jednej strony postawić kamerę, a reżyser woli z racjonalnych, rzeczywistych postawić z drugiej strony. Chociaż wiem, że będzie trudno to oświetlić. Nie? I to są takie czasami starcia. No ale reżyser zawsze ma rację na końcu.
Oczywiście, on jest tym dowódcą okrętu. Na planie z kolei niezwykle ważna jest chyba twoja współpraca właśnie z mistrzem oświetlenia i jego ekipą, prawda?
Tak, i to jest bardzo ważne, z kim się pracuje, bo dobry mistrz oświetlenia jest osobą bardzo twórczą i kreatywną też. I potrafi po prostu po trzech słowach zrozumieć, o co chodzi. I już nie trzeba tłumaczyć, jaką lampę, jaki kabel, jaką folię rozpraszającą, czy cokolwiek ustawić. Tylko ja chcę tutaj mieć pochmurny dzień przez to okno, przez cały...
No tak, a czas jest ważny.
I on już wtedy, zrozumiałem, wiem. Mniej więcej taki kąt, tu będą aktorzy, żeby tutaj spadało już wtedy... No i to jest wielka zaleta, jak się wchodzi na plan, tam już wszystko...
No tak, bo to idzie szybciej, a wiadomo, że w filmie no, czas jest drogi, jak powiedziałeś. Każdy dzień kosztuje dużo.
No i chyba w polskim kinie mamy też bardzo dobrych tych mistrzów oświetlenia, którzy pracowali po całym świecie ze Sławomirem Idziakiem i tak dalej. Helikopter w ogniu, czy coś w tym stylu.
Autorów zdjęć też mamy bardzo
dobrych. Tak, którzy tych naszych oświetlaczy ze sobą brali. Teraz słyszałem takie anegdoty, że jakaś japońska ekipa w Warszawie kręciła i polscy oświetlacze ustawili wstępnie światło, bo czekali, aż się ekipa tam... No i operator powiedział perfekt, robimy.
Już nie było żadnych komentarzy.
Żadnych korekt.
Realizujesz zdjęcia do filmów dokumentalnych, do wielu studenckich etiud, ale ostatnio także do pełnometrażowego filmu fabularnego Po miłość. Pour l'amour Andrzeja Mańkowskiego. To było duże wyzwanie dla ciebie?
No oczywiście, to był taki pierwszy, może nie pierwszy raz, bo kiedyś nakręciłem 1/3 filmu Nowy Świat i to był film pełnometrażowy składający się z trzech segmentów.
Trzy nowele, tak, pamiętam.
Ale on już był w takich bardzo profesjonalnych w Warszawie warunkach kręcony.
To z Elżbietą Benkowską pracowaliście.
Tak. I tam już miałem pierwsze takie, no z taką dużą, powiedzmy w cudzysłowie dużą, jak na moje warunki i trójmiejskie produkcją. Ale gdzie po prostu wszystkie te funkcje i tak dalej były, więc miałem lekkie doświadczenie. Mm-hmm. No a u Andrzeja było przy Pour l'amour, był niższy budżet niż w tej Warszawie wtedy, przy Nowym Świecie.
Tak, bo to w mikrobudżecie było realizowane.
W mikrobudżecie, więc nie mogliśmy jakoś szaleć ze scenografią, ani budową obiektów i takich rzeczy. Ale ta forma i mikrobudżetu, i tej historii, i naszego stylu, i też Andrzej też w dokumencie przecież też dużo się realizował. Więc takie filmy w stylu paradokumentalnym wręcz, jak najbardziej. Ja w ogóle lubię takie filmy, bardzo realistyczne, bez jakichś wielkich estetyzacji. No i to było dobre, no i no cóż, no, aktorzy są najważniejsi w takim filmie.
Tak, Jowita Budnik tam zagrała piękną rolę. To prawda. Jakie nowe wyzwania przed tobą? Coś już możemy zdradzić?
Aktualnie pracuję nad takim filmem. Bardzo ciekawa rzecz, moim zdaniem. Jest to dwoje artystów ze Stanów Zjednoczonych, ale pochodzących z Gdyni, którzy się tam wyprowadzili. Artystów wizualnych, to nie są filmowcy, więc to jest ciekawe. Poprosili mnie, żebym zrobił im zdjęcia do filmu o polskim ruchu przyjaciół Indian.
Jest coś takiego.
Jest coś takiego. Sad Ok. Od 70 lat to istniało.
Ach, to pamiętam go. Tak. Był prawie moim sąsiadem.
Dokładnie. No i on tam się oczywiście u zarania tego ruchu i też jest ważną postacią, trochę kontrowersyjną, udzielał. No i ten nasz film w sumie ma być eksperymentalny, aczkolwiek ja odpowiadam za zdjęcia do takiej bardziej dokumentalnej, bo to taki kolaż części.
Czyli to nie będzie stricte dokument, jak mówisz, nie. Tylko taki eksperyment filmowy.
Tak. Mhm. Aczkolwiek są tam bardzo duże elementy dokumentalne. I mamy dwoje bohaterów. No i też byliśmy w Stanach Zjednoczonych, w rezerwatach, gdzie oni po prostu poznawali jakby to łączenie kultur. To jest to, co fascynuje naszych reżyserów i na razie pracujemy nad tym. Nakręciliśmy trochę zdjęć w Polsce, trochę w Stanach.
Piękna przygoda była.
Tak, jeszcze będziemy kręcić.
Trzymam kciuki w takim razie.
No, ja również.
I czekam na kolejne produkcje z twoimi zdjęciami.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ci za rozmowę. Gościem Magikina był Sławomir Witek, operator filmowy. A po przerwie zapraszam na rozmowę z doktorem Pawłem Bilińskim o czołowym przedstawicielu kina niezależnego, amerykańskim reżyserze Seanie Bakerze.
Magia kina.
Po oscarowej nocy niezależny twórca filmowy Sean Baker wszedł do panteonu najwybitniejszych reżyserów filmowych. O jego twórczości opowie dr Paweł Biliński, filmoznawca z Zakładu Produkcji Form Audiowizualnych Uniwersytetu Gdańskiego. Witam cię pięknie.
Dzień dobry.
Jak zostać legendą kina?
Pawle, zerwałeś noc z niedzieli na poniedziałek?
Tak, u mnie nic się nie zmieniło. Od początku XXI wieku zawsze oglądam ceremonię rozdania Oscarów, zawsze licząc na jakieś trzymające w napięciu widowisko. Różnie to bywało.
No, tym razem nie było aż tak spektakularnie, prawda?
Nie, ale to była z wielu względów, no może nudna gala, ale jednak towarzyszyły jej ciekawe emocje, więc takie natury politycznej, więc z zainteresowaniem to obserwowałem oczywiście.
Cieszą nagrody dla Seana Bakera, o którym dzisiaj mamy rozmawiać, i jego filmu filmu Anora. Nie jesteś zaskoczony, że to aż 5 statuetek, z tego aż 4 dla reżysera. To się nie zdarzyło w historii 97-letniej historii przyznawania Oscarów, żeby reżyser podczas jednej nocy Oscarowej otrzymał 4 Oscary i to w tych najważniejszych kategoriach.
Tak, jest to bezprecedensowe wydarzenie. Tym bardziej, że mówimy o reżyserze, który w samym Hollywood, jeśli w jakikolwiek sposób funkcjonował, to zawsze na peryferiach. 10 lat temu akurat zrealizował film, którego akcja osadzona była gdzieś właśnie w tych okolicach, o transpłciowych sex workerkach.
Mandarynka.
Tak, chodzi o film Mandarynka. I to był taki film, który był bardzo daleko od Hollywood, chociaż kręcony w samym sercu. I jednocześnie był kręcony iPhone'em, więc wiele wskazywało na to, że on nie będzie się identyfikować z tym środowiskiem i chyba sam był zaskoczony w trakcie tej Oscarowej nocy, że aż tyle ten film zgarnia nagród, bo o ile jeszcze wyróżnienia na Independent Spirit Awards, czy wcześniej oczywiście wyróżnienie na festiwalu w Cannes, no to myślę, że tutaj mógłby przypuszczać, że gdzieś będzie się liczyć i rzeczywiście tak się stało, liczył się, otrzymał te najważniejsze wyróżnienia. O tyle rzadko zdarza się, żeby twórcy takiego formatu zorientowali na tego typu problematykę i operujący raczej w jakichś takich środowiskach, które niekoniecznie często są w centrum zainteresowania tych czołowych hollywoodzkich reżyserów, byli w centrum
tak, to prawda, bo to jest
zainteresowania.
To jest raczej taki obszar dość wstydliwy może dla Amerykanów. Nie jestem pewien, czy każdy chce to oglądać nawet, prawda? Bo to, co powiedziałeś, on portretuje środowiska mniejszości seksualnych, aktorów porno, prostytutek, czy jak wolisz, pracownic seksualnych, jak się teraz to określa, a także biednych, zaniedbanych dzieci i ich matek, prawda? Tak było w jego wcześniejszych filmach, tak też jest w Anorze. No i środowiska jeszcze imigrantów. To nie jest Ameryka taka wymarzona właśnie, to nie jest scena o Ameryce, prawda?
Tak, ale z jednej strony tak, z drugiej zwróćmy uwagę, że w przeciągu ostatnich kilku lat filmy niezależne coraz chętniej były doceniane. Więc no tutaj myślę, że po prostu Anora z czarnego konia tego wyścigu zamieniła się w pewnym momencie w faworytkę. Natomiast jest to też film, który nie jest aż tak wymagający w odbiorze w przeciwieństwie do tych poprzednich jego dzieł. One z różnych względów były niestandardowe. Mogły wywoływać dyskomfort, mogły estetycznie odbiegać od pewnych norm, przekraczać pewne granice nie tylko tabu, ale jakiejś takiej normy estetycznej. Anora jest pod tym względem w skali takiej bakerowskiej, można powiedzieć niemalże blockbusterem. Znaczy to wciąż jest bardzo niszowy film, bo on kosztował 6 milionów, ale jak na standardy Shona Bakera to jest rzeczywiście jego najdroższe dzieło. I akurat trochę mnie to niepokoiło, że on będzie zmierzać w stronę takiego kina, ale troszeczkę mnie uspokoił tym wywiadach, mówiąc, że potrzebuje rozmaitych ograniczeń, że one sprawiają, że szuka jakichś alternatywnych rozwiązań, jeżeli chodzi o samą realizację, może też jeżeli chodzi o samą fabułę, tylko że mówił to parę miesięcy temu. Zobaczymy, co się wydarzy teraz.
No tak, ale sympatycy jego twórczości twierdzą, że niektórzy, że to jego najsłabszy film. Chciałbym, żebyś to skomentował. A druga sprawa, jest to taki trochę ukłon w stronę mainstreamu. To już jakby zacząłeś o tym mówić, tak? Można tak powiedzieć
można
w stosunku,
tak powiedzieć.
Nie wiem, do Red Rocket na przykład, czy do projektu Florida.
Tak, można tak powiedzieć. Duża tutaj oczywiście zasługa tych, którzy wypromowali ten film i którym zawsze Baker i inni realizatorzy dziękowali, czyli firmie Neon, która ma no, znakomite pomysły i tutaj akurat im się udało w Hollywood no tak mocniej zaistnieć. Ci, którzy krytykują ten film albo może nieco się dystansują, no to zwracają uwagę na to, że on jest taki łatwiejszy w odbiorze, a przy tym no nie jest aż tak pogłębionym portretem Stanów Zjednoczonych, z jakim mogliśmy się zetknąć chociażby w filmie Red Rocket czy The Florida Project. I nie jest tak oryginalny narracyjnie jak wiele jego poprzednich filmów. Stąd te zarzuty, chociaż raczej ten film zbierał pozytywne oceny. Co nie zmienia faktu, że sam w trakcie projekcji, tu mogę zdradzić, miałem takie poczucie gdzieś na wysokości sekwencji, w której dochodzi do napadu na dom, tak można powiedzieć enigmatycznie, nie zdradzając zbyt wiele z fabuły. Już wtedy odczułem, że gdzieś ten film zmierza w stronę jakiejś takiej farsy, która
groteski,
która wydawała mi się w niektórych momentach nieco jałowa i to sprawiało, że ten film łatwo może polubić, ale on nie ma tego, co miały poprzednie.
Tego pazura.
Tak. Nie bez przyczyny te poprzednie filmy nie mogły jakoś tak mocniej zaistnieć w samym Hollywood, bo one były znacznie bardziej drapieżne i wprowadzały w nas, w widzów, w jakąś taką sytuację, że z lekkim niepokojem obserwowaliśmy to, co dzieje się na ekranie. Na przykład w filmie Red Rocket, który w trakcie sezonu rozdania nagród głównie liczył się przy rozdaniu tych nagród dla niezależnych twórców, czyli Independent Spirit Awards. Mm-hmm.
A jakie cechy stylu filmowego Shona Bakera decydują o tym, że zaliczamy go do absolutnej czołówki twórców właśnie kina niezależnego?
On na pewno jest jednym z tych realizatorów, który bardzo wierzy w tak zwany guerrilla filmmaking, czyli przekraczanie pewnych takich norm w zakresie realizacji filmu, czy właściwie samych zdjęć, ponieważ on nie dysponuje dużymi budżetami, więc szuka alternatywnych rozwiązań, jeżeli chodzi o ustawianie kamery, jeżeli chodzi o wynajmowanie poszczególnych lokacji i stara się minimalizować za każdym razem. Więc na pewno to, i oczywiście ma to wiele wspólnego też z takim paradokumentalizmem, który jest w interesujący sposób sprzężony z jakąś taką estetyzacją w niektórych obszarach. Zdarza się, że wykorzystuje muzykę w swoich filmach, także w tym ostatnim, w filmie Anora. Dzięki czemu udaje się wypromować nawet niektóre utwory. W przypadku ostatniego filmu był to utwór zespołu Take That. Ale ta muzyka nigdy nie dominuje. Zawsze są to filmy takie dosyć surowe, z kamerą, która jest prowadzona z ręki.
Czasem jest to iPhone, jak powiedziałeś.
Czasem jest to iPhone właśnie. Niestandardowy też format, jakaś taka faktura obrazu, że te filmy są takie szorstkie i wydają się właśnie zrealizowane przez ludzi, którzy może mają niewiele pieniędzy, ale mają wiele pomysłów. Więc w zakresie poetyki to chyba to. Też fakt, że on jest montażystą wielu swoich filmów, też warto tutaj podkreślić, bo to są filmy, zwłaszcza te poprzednie, w bardzo interesujący sposób montowane.
No ten otrzymał też za montaż tutaj, Oscara. Tak. Jako rasowy filmowiec niezależny właśnie sam sobie montuje.
Dokładnie,
to też jest taka cecha charakterystyczna.
I on w trakcie tych lat zresztą zaczął pracować z taką grupą stałych współpracowników, w tym aktorów, bo dość powiedzieć, że pomysł na film Anora zaczął się od tego, że chciał zrealizować film pełnometrażowy, w którym główną rolę zagrałby Karen Karagulian. I on tutaj jest na drugim planie właściwie, ale jest...
Ormiański gangster.
Tak, ale pojawił się już w pierwszym filmie Shona Bakera, który został nakręcony w roku 2000. Więc chciał jakoś tak z nim jeszcze pogłębić tę współpracę. Okazało się, jak się okazało, że gdzieś on spadł na drugi plan. Ale na Oscarach był obecny oczywiście, cieszył się ze wszystkich tych statuetek. No więc także w zakresie tego montażu, myślę, że jest to ważna kwestia związana z Bakerem. Przy czym warto zwrócić uwagę, że poprzednie filmy tego reżysera są, nie wiem jak to określić, ale takie bardziej stacjonarne. To znaczy, gdzieś akcja rozgrywa się wokół tych samych przestrzeni, bohaterowie trochę kręcą się w kółko, nie mogą wyjść poza te przestrzenie. To mogą być różne, to może być Texas City, jakaś jedna dzielnica w Nowym Jorku.
A tu jest trochę szalona akcja.
A tutaj mamy w Anorze właśnie wyjście poza poszczególne strefy, tak? Bohaterowie są w stanie nawet latać, więc w sensie lecą do innego miasta, więc widać, że film na znacznie większą skalę.
Mimo takiej tematyki trudnej, myślę o tych środowiskach odrzuconych, w filmach Bakera nie brakuje humoru. Tak było właśnie w Red Rocket chociażby. No i to, co powiedzieliśmy, groteskowa Anora.
Tak, w Anorze to widać wyraźnie, że on uderza w stronę groteski, jakiegoś takiego slapsticku, ale właściwie nie było to mu obce także w tych poprzednich filmach. Tyle, że zbijał bardzo często ten humor z sytuacjami, które były dla widza takie nie do końca komfortowe. I tutaj znowuż można odwołać się do filmu Red Rocket, tak, gdzie obserwujemy losy aktora, który będzie próbował...
Aktora porno,
który będzie próbował wrócić może jeszcze do swojego środowiska, ale na razie musi wrócić na stare śmieci, no i gdzieś tam...
Odnaleźć się
raz jeszcze. Może znaleźć też inspirację do kolejnych swoich projektów. No i tam jest to też wydobywany humor związany z tym, jaką postać gra Simon Rex, bo on gra aktora, który bardzo ma taką wielką zdolność do snucia rozmaitych fantazji i ma taką bajerę, można powiedzieć, bardzo dobrze wypracowaną, i to jest coś, z czym Baker zetknął się kilkanaście lat temu, kiedy pracował nad jednym ze swoich poprzednich filmów. Wówczas zorientował się, że są tak zwani suitcase pimp, właśnie panowie, którzy potrafią się przechwalać w nieskończoność, a de facto chodzi o to, że też krzywdzą ludzi, wykorzystują do własnych celów, ale są niezwykle przy tym zabawni. I dla Bakera to było coś bardzo intrygującego, jak z nimi rozmawiał, że właściwie śmieje się z ich historii, ale nie powinien. I chciał takiego bohatera stworzyć i stworzył, przez co jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, jak oglądamy Red Rocket. Bo
śmiać się czy nie śmiać?
Bo, no właśnie, tak. I nie wiadomo, czy powinniśmy sympatyzować z tym bohaterem. On ma w sobie coś uroczego, jednocześnie jest odstręczający. I to sprawia, że jest to film tak fascynujący, a przy okazji jest to też film portretujący Amerykę. Akcja rozgrywa się tuż w okolicach wyborów prezydenckich 2016 roku. W przypadku Anory chyba nie mamy wątpliwości, że od początku właściwie trzymamy kciuki za bohaterkę i nie mamy wątpliwości. Tak przynajmniej myślę, że jest sprowadzona ta narracja, że mamy ją polubić.
Właśnie, skoro mowa o bohaterce, Baker potrafi prowadzić aktorów. I właściwie wszystkie te filmy, o których mówiliśmy, mają wyraziste role główne. I tu jest podobnie. Mikey Madison, muszę przyznać, że jest niesamowita i ta nagroda jest absolutnie dla niej, należało jej się ten Oscar, prawda?
Tak.
Zgodzisz się?
No tutaj wiele osób...
Chociaż Demi Moore też, tak, kibicowałem jej.
Zwracało uwagę na Demi Moore, więc to był jeden z tych wyścigów oscarowych bardziej intrygujących, bo właściwie nie wiedzieliśmy, która z nich ostatecznie tę statuetkę otrzyma. Mikey Madison rzeczywiście też zwróciła moją uwagę, muszę powiedzieć, kilka lat temu, kiedy oglądałem serial Better Things, jak tylko dowiedziałem się, że Baker będzie z nią współpracować, to stwierdziłem, to na pewno w związku z tamtym serialem, tak?
Pojawiła się też u Quentina Tarantino.
Ale okazało się właśnie, że Baker zobaczył ją w filmie Quentina Tarantino i w filmie Krzyk i tam go zachwyciła, a najbardziej zrobiła na nim pozytywne wrażenie w trakcie pierwszej rozmowy, bo okazało się, że ona jest zupełnie inna, kiedy się z nią rozmawia. I ma takie niezwykle profesjonalne podejście, to znaczy potrafi wchodzić w tę rolę. To jest jej największa z dotychczasowych kreacji, ale też pierwsza główna właściwie, tak? Ale w tych poprzednich filmach widać, że znakomicie Baker łączył first time actors, jak to o nich mówi, czyli właśnie tych naturszczyków, z aktorami profesjonalnymi. To dosyć mocno widoczne jest chociażby w The Florida Project, gdzie Willem Dafoe gra na drugim planie, był za tę rolę nominowany do Oscara zresztą. Ale właśnie, on jest na drugim planie, bo na pierwszym są ci wszyscy, te wszystkie dzieciaki, ale też jedna z głównych bohaterek, która także trudzi się taką pracą seksualną. I to są wszystko postaci odgrywane przez nieznane nam osoby. Tak samo w wypadku Mandarynki. On potrafił wydobyć coś znakomitego z tych osób, także z Simona Rexa, który był dotychczas też szerzej nieznany. Myślę tu o filmie Red Rocket.
To prawda.
A jednocześnie bardzo chętnie zapraszał ich wszystkich do współtworzenia scenariusza. Więc oni wszyscy stawali się takimi, można powiedzieć, współtwórcami całej tej narracji, całego tego dyskursu filmowego.
I to jest dość charakterystyczne właśnie dla kina niezależnego. Powiedz mi, czy po tych spektakularnych nagrodach niezależny Sean Baker przejdzie do mainstreamu, jak ty sądzisz?
Trudno powiedzieć.
Tak zrobiło wielu jego poprzedników.
Właśnie, trochę mnie to niepokoi, kiedy obserwuję takie trajektorie rozmaitych karier. Grety Gerwig czy Barry'ego Jenkinsa, twórców, których bardzo, bardzo podziwiam, ale którzy w pewnym momencie zaczęli realizować nieco inne filmy. Zwłaszcza myślę tu o ostatnich dokonaniach tych twórców. Baker już zapowiada, że następny jego film będzie jednak osadzony w podobnych środowiskach z podobnymi postaciami. Natomiast zawsze mnie to intryguje, na ile twórca wychodzący właśnie z tego kina niezależnego i wchodzący może nawet do szeroko pojętego mainstreamu, czy musi już przy nim pozostać. Tak się zastanawiałem jakiś czas temu, czy tacy twórcy jak Christopher Nolan, więc wywodzący się z kina niezależnego, czy mogliby sobie pozwolić na taki powrót już, nie? Bo jakby słyszymy o kolejnych projektach Christophera Nolana, one są coraz większe, ma się wrażenie.
To ciekawe, co mówisz.
Czy on mógłby zrealizować takie Memento raz jeszcze, czy Bezsenność nawet, nie? No i nie wiem właśnie, to jest ciekawe, ale mam taki jeden przykład sprzed wielu, wielu lat. Elia Kazan, po tym jak realizował mnóstwo ważnych filmów w latach 50., także w 60., chociaż tam doszło do jakiejś takiej zadyszki, na początku lat 70. zrealizował bardzo niskobudżetowy film zatytułowany Goście. Właśnie film nakręcony na taśmie 16 mm, do tego właśnie z mało znanymi aktorami i akcja była osadzona właściwie w dwóch znajdujących się nieopodal budynkach. To był właśnie taki jakby zupełnie zadziwiający film, jak na te możliwości, jakie on miał. Może to było też spowodowane tym, że no, w latach 70. akurat o innych twórcach przede wszystkim się myślało, o innych twórcach myślały wielkie wytwórnie. Natomiast no tak wciąż się zastanawiam, jak to może się potoczyć, także w przypadku Bakera.
Cóż, niebawem przekonamy się zapewne, jakie będą dalsze losy Shona Bakera, niewątpliwie jednego z najciekawszych i najważniejszych reżyserów nie tylko amerykańskiego, ale i światowego kina. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem Magii Kina był dr Paweł Biliński, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie zaproszenie do kina na nominowany do Oscara irański film firmowany przez Niemcy w walce o statuetkę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Od wczoraj na ekranach kin gości obraz Nasienie Świętej Figi w reżyserii Mohameda Rasulofa. Nakręcenie tego filmu kosztowało reżysera wiele. Został skazany przez reżimowe władze na karę 8 lat więzienia i konfiskatę mienia. Ratując się przed wykonaniem wyroku, uciekł do Niemiec. Iran opuściły także dwie aktorki grające siostry w Nasieniu Świętej Figi. Film nagradzany był na festiwalach w Cannes i San Sebastian oraz nominowany do Złotych Globów. Zyskał także uznanie w oczach Stowarzyszenia Krytyków Filmowych w Los Angeles i San Francisco. Nasienie Świętej Figi obejrzała również Iwona Dębska. Witam cię.
Witam, dzień dobry.
Irański film formalnie jest niezwykle oszczędny w środkach wyrazu. Na pierwszym miejscu są dialog, co moim zdaniem niezwykle rzadkie jest we współczesnym kinie, nie wiem czy się zgodzisz, i emocje głównych bohaterów. Nasienie Świętej Figi zaczyna się jak rasowy dramat polityczny. Mnie skojarzył się z dawnymi filmami francuskiego reżysera pochodzącego z Grecji Kosty Gavrasa. Z czasem jednak te wydarzenia i relacje między postaciami urastają do, można powiedzieć, rangi greckiej tragedii.
To prawda, ja bym się też trzymała tej nomenklatury, że to jest trochę jak grecka tragedia. Przede wszystkim ja mogłabym być ambasadorką tego filmu, bo to jest film absolutnie niezwykły, wyjątkowy, warty każdej nagrody. Tak jak powiedziałeś, reżyser i aktorki zapłaciły ogromną cenę. Taki film, który jest wyjątkowy, który mówi o czymś naprawdę bardzo istotnym, mówi o tyranii, mówi o tym, że jesteśmy w jakichś kleszczach, że trudno z tego nam wyjść, tak, że każdego może to spotkać. Jak patrzymy na sytuację na świecie, to przecież za chwilę może to dotyczyć każdego z nas. I takie filmy się gdzieś upycha po kinach studyjnych, trzeba biegać po całym Trójmieście, żeby to zobaczyć. Ja jestem tym faktem oburzona, a teraz wracając już do meritum, to jest film niezwykły, dlatego że on był też robiony trochę chałupniczo. Reżyser musiał się ukrywać, nie miał też wystarczających środków na to, żeby ten film zrobić i dlatego część tego filmu, spora część, tak jak mówisz, oparta jest na dialogach i dzieje się w zamkniętych przestrzeniach. Co też ta klaustrofobiczna atmosfera potęguje napięcie i zwroty akcji godne Hitchcocka, tak? Bo to było też dość zaskakujące, że tak niesamowicie tam ten film w pewnym momencie zmienia zupełnie oblicze.
Wiesz, co tam jest dla mnie bardzo ciekawego? To, że poprzez ukazanie relacji członków rodziny sędziego śledczego Imana skupia niczym w soczewce cechy totalitarnego państwa, jakim jest Iran. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, w którym wewnętrzna uczciwość, prawda, moralność, etyka i wzajemne zaufanie bardzo się dewaluują.
No właśnie i dotyczy to też członków rodziny, bo ten film ma i wymiar społeczny, polityczny, ale przede wszystkim jest to tragedia rodzinna. Tak, że w rodzinie nie wiadomo, kto komu może ufać. Czy rodzina, czy członek rodziny jest, jak się okazuje, opresyjny. Co to znaczy miłość, tak? I to przede wszystkim jest też film o kobietach. O tym, że rewolucja w Iranie jest kobietą. I o tym, że to nasionko zasiane w 2022 roku, ono po prostu kiedyś będzie kiełkowało. Widzimy tam fragmenty też dokumentów zarejestrowane telefonami komórkowymi, smartfonami. I one też stanowią dość dużą część tego filmu. Widzimy, co się naprawdę działo i potem przenosimy się już w ten świat fikcji. Jak powiedziałam, zwrot akcji godny Hitchcocka jest naprawdę niesamowity.
Tak, tutaj słusznie zwróciłeś uwagę, że Rasulow pokazuje, jak zmienia się świadomość młodego pokolenia, szczególnie młodych kobiet, które no po prostu buntują się przeciwko reżimowi.
No tak, a zbuntować się w Iranie to nie jest tak, jak zbuntować się w Polsce. Naprawdę, nie przymierzając, tak?
No to widać na ekranie.
To widać na ekranie, bo jest to oparte też na faktach o zabiciu młodej dziewczyny, która zdecydowała się po prostu zdjąć chustę z głowy. I to było zarzewie wyjścia na ulicę tysięcy Iranek i Irańczyków. Protest przeciwko uciskowi. I też zwróć uwagę, że ten sędzia, czyli ojciec rodziny.
Iman, tak.
Mamy poczucie, że on naprawdę kocha swoją rodzinę i żonę i dzieci. W pewnym momencie staje się jakby takim symbolem i odzwierciedla system. To jest wymiar symboliczny. On nie jest już tylko ojcem i sędzią. On jest po prostu tyranem.
On jest ręką tego reżimowego państwa. Tak, właśnie. Moim zdaniem film Rasulowa jest ostrzeżeniem przed kompromisami, do których on został zmuszony, które prowadzą niepostrzeżenie do przejścia na stronę zła.
To prawda. Ciekawa jest też taka perspektywa i panorama, bo jak powiedzieliśmy na początku, to są raczej zamknięte pomieszczenia, to są dialogi, a potem mamy nagle otwartą panoramę, jedziemy przez kawałek Iranu. Ja sobie myślałam, jaki to piękny kraj, jakby jak to kontrastuje, takie piękne skały. Rzeczywiście to ujęcie było fantastyczne. I zaczyna to kontrastować się z całą tą okropną rzeczywistością i z taką świadomością, że możesz żyć w rodzinie, ktoś daje ci życie, ktoś jest twoją matką, ktoś jest twoim ojcem, a za chwilę może być twoim wrogiem, że to jest dla mnie niepojęte. Tak bardzo system totalitarny, każdy, po prostu pierze nam mózgi.
No i ten pistolet, który jak u Czechowa
strzelba musi wystrzelić.
Prawda?
Tak.
Miałaś to samo skojarzenie.
Jeżeli wisi, tak, to zdaje się, że za chwilę
w ostatnim akcie zadziała, to prawda. Wiesz, Amerykanie wymyślili kiedyś taki format, że filmy się powinno pisać scenariusz na 100, góra 110 stron, czyli film powinien trwać godzinę 40, godzinę 50. A rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia. Ten film ma 2 godziny 40, chyba 8 minut, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli jest bardzo długi i mimo, że nie ma tu ozdobników, jest dość taki, powiedzieliśmy, nawet surowy, czy ascetyczny formalnie. Ten film się świetnie ogląda, mimo
świetnie,
tej długości.
Tak, i nie masz w ogóle poczucia tego czasu. Ja spojrzałam na zegarek, myślę sobie, ojej, ile to trwało, a to prawie 3 godziny, bez żadnego znużenia, bez żadnej takiej sytuacji, że no nie chce już mi się, tak, mogliby skończyć za długo. Absolutnie wszystko jest tutaj trafione w punkt i pewnie nie mamy za dużo czasu, ale mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o kreacje aktorskie.
To prawda.
Bardzo polecamy.
Film był nominowany w kategorii najlepszy film międzynarodowy, nie dostał nagrody, no ale już sama nominacja jest, myślę, sukcesem tego obrazu, no i ważna jest dla twórców, którzy, jak powiedzieliśmy, musieli uciekać z Iranu.
No tak, niezależnie od tego, jakie nagrody dostał, czy jeszcze dostanie, po prostu ten film warto zobaczyć.
Zapraszamy do kina na nasienie świętej figi. Iwona, dziękuję ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Kończymy Magię Kina. Tomasz Żółtowski, kłaniam się. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.